Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, pozwoli pan, że na początku zagadka, posłużę się ściągą tutaj autorstwa Marka Pyzy. Kto to taki? Podpisuje wszystko, co mu podetkną podwładni. Nie wie, kto inwestuje grube miliony w jego mieście, kto w podejrzany sposób wyciąga oszczędności od mieszkańców jego miasta. Nie interesuje go, że niejako należąca do niego spółka zanotowała 4,5 miliona złotych straty na współpracy z liniami lotniczymi. Czym oszusta, weźmie udział w dowolnym, nawet najbardziej żenującym evencie, nie sprawdzając uprzednio, kogo zareklamuje, zatrudnia cały tabun urzędników w biurze prasowym, którzy nie są w stanie w jego imieniu, którzy są w stanie w jego imieniu pluć na dziennikarzy, ale nie potrafią przygotować mu prasówki z opisem afer, które kwitną pod jego nosem, zatrudnia doradcę do spraw bezpieczeństwa na 1/4 etatu, ale nie pamięta, w którym roku, z jakimi obowiązkami, w zasadzie niewiele pamięta, nie pamięta, ile ma rachunków bankowych, nie pamięta, ile ma mieszkań, nie wie nawet, ile zarabia z tytułu zatrudniania w radach nadzorczych. Kto to taki?
No, oczywiście te cytaty, czy też te wypowiedzi się pojawiały w mediach w kontekście przesłuchania pana prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
Który rządzi Gdańskiem od 19 lat.
No, jest to bardzo, bardzo długa prezydentura. Przez długi czas też był związany z Platformą Obywatelską. No, ten Gdańsk jest dosyć istotny, jeśli bierzemy pod uwagę samą aferę, bo mówimy o aferze Amper Gold, a spółka tam nade wszystko miała swoją siedzibę, też duże też powiązanie, jak widać, ze światem polityki, ze światem chyba wymiaru sprawiedliwości, bo tu też wiele niejasności jest, jeśli bierzemy pod uwagę skuteczność działania i służb, ale przecież i sądów w tym zakresie. Przypomnę taki słynna prowokacja dziennikarska, kiedy padło do jednego z sędziów prośba o to, ażeby ustalił datę rozpoczęcia procesu związanego z bodaj z Amber Gold i dziennikarz podawał się za kogoś, kto pracuje w kancelarii premiera Tuska i bardzo szybko ta sprawa miała być załatwiana, cała afera z tym związana. Takich momentów się pojawia w obszarze tego Gdańska słynnego i tych różnych układów, które tam funkcjonowały, czy funkcjonują co niemiara. I to wszystko jak gdyby z takim głośnym szumem pojawiło się też w kontekście przesłuchania pana Adamowicza przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold.
No właśnie, nie wiem, czy pan oglądał to przesłuchanie, czy nie. Dzisiaj kolejne przesłuchania w Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold, ale taka, no powiedziałbym, arogancja, buta, pycha, a równocześnie próba odwracania kota ogonem była dosyć znaczna. Nawet padło takie stwierdzenie z ust pana prezydenta, mieszkańcy Gdańska, moi mieszkańcy. Czy to nie jest tak, że tam gdzieś w Gdańsku przez te 19 lat pod okiem Donalda Tuska i całej elity ówczesnej władzy publicznej, no Gdańsk stał się jakby takim księstwem udzielnym pana prezydenta, który zresztą chętnie nawiązuje do tradycji wolnego miasta Gdańska, a to co wyprawiał ostatnio na Westerplatte, no też daje do zastanowienia, który nie przeprowadza choćby ustawy związanej z dekomunizacją przestrzeni publicznej.
To nawiązywanie do tradycji wolnego Gdańska to jest no, dosyć daleko posunięta aberracja, bo pamiętajmy o tym, że w istocie wolne miasto Gdańsk to był pewien taki dziwaczny kompromis, który był między innymi pretekstem do wybuchu II wojny światowej. I w ogóle nie istniało coś takiego przed wojną jak tożsamość Gdańska. Był tylko potężny spór polsko-niemiecki na gruncie właśnie tego takiego tworu bardzo, bym powiedział, dziwacznego Wolne miasto Gdańsk w istocie to są potężne wpływy niemieckie i próba tam wyrąbania jakichś polskich praw w tej przestrzeni. To jest takie niezrozumienie zupełnie historii, ale to już jest na marginesie.
Ale może właśnie, panie profesorze, trochę o to chodzi, że wolne miasto Gdańsk, patrz pan prezydent, jest zupełnie wolny od władzy w Polsce, od reszty Polski, od rządu polskiego, od ustaw. Jego to po prostu obowiązuje tak, jak obowiązuje, jak to pokazuje.
Czy to jest problem Gdańska i nie tylko, bo pamiętajmy o tym, że w tych dużych szczególnie ośrodkach, choć nie tylko dużych, ta ustawa samorządowa, która funkcjonuje w Polsce, która była próba jej reformowania, daje potężne możliwości tworzenia sobie takich mini księstw. Te przewagi, jakie sobie mogą wytworzyć, bo zwłaszcza prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie, one wynikają z ogromnej ilości miejsc pracy, też środków, które są wydawane, również tych inwestycyjnych, to bardzo mocno może dawać takie wieczne wręcz władztwo tym poszczególnym osobom. I wydaje się, że w Gdańsku mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Różne tam były konflikty, afery, ale układ władzy jest ten sam. Przy czym on w ogromnej mierze w tych czasach, kiedy mówimy o aferze Amber Gold, był powiązany z, czy też to wszystko działo się na tle wszechpotężnych wówczas rządów Platformy Obywatelskiej, bo pamiętajmy, że nie tylko chodzi tutaj o miasto, ale weźmy pod uwagę sejmik wojewódzki i wreszcie władze państwowe. No zresztą sam Donald Tusk pochodzi stamtąd. I to, jeśli na przykład pan prezydent Adamowicz w sposób taki wyćwiczony, bo też trzeba widzieć, że sprawność jego w tym zakresie jest spora, jeśli bierzemy pod uwagę odsuwanie od siebie wszelkiej odpowiedzialności, też pewne takie zagrywki PR-owskie, w sensie uszczypliwości, ataków, takie tworzenia takiej pozy zbulwersowanego człowieka, którego ktoś się czepia. Ale z drugiej strony twierdzenie, że to on jest ofiarą, ponieważ służby go nie ostrzegły czy nie działały. No to tylko pamiętajmy, że służby były wówczas podległe premierowi i cały ten układ Platformy funkcjonował. Że syn premiera no był zatrudniony w tej spółce, no przecież ta spółka nie zatrudniła Michała Tuska dlatego, że był wybitnym fachowcem, bo wszystko na to wskazuje, że dlatego, ażeby sobie tworzyć takie alibi, że dofinansowała firm Olechu Wałęsie, taki gloryfikujący tę postać całkowicie, też przecież nie po to, że lubiła wydawać pieniądze na sztukę, kulturę czy film, ale z tego powodu, że ten Lech Wałęsa był symbolem takim historycznym dla tamtego układu władzy. I tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony nie płaciła ta spółka portowi lotniczemu kilku milionów złotych, była dłużna, a z drugiej strony gdzieś tam dofinansowywała ZOO. Więc to są pewne dziwactwo, które jak gdyby ilustruje, jak ta Trzecia Rzeczpospolita funkcjonowała. Każdy, kto analizuje trzeźwo całą tę aferę Amber Gold, widzi, że Marcin P. raczej był tym tak zwanym słupem, czy to małżeństwo było, taką funkcję spełniało, że gdzieś w tle był układ, jeszcze przecież nieopisany, nie jest to rozwikłane, nie jest to rozbite w gruncie rzeczy przez prokuraturę, czy przez policję, jakiś układ, który prowadził go wręcz za rączkę i doprowadził do sytuacji, że człowiek, który był karany wcześniej, nagle nie tylko, że tworzy piramidę finansową, ale jeszcze wchodzi w przestrzeń budowy nowej linii lotniczej, i która ma takie możliwości grania i takie możliwości promocji, że praktycznie ma szansę położyć na łopatki naszego narodowego przewoźnika LOT, bo takie są domniemania, że do tego to mogło ostatecznie doprowadzić. No to jest w tym wszystkim i w tych przesłuchaniach i w całej tej aferze widzimy w pigułce, jak ten mechanizm działał. On ma silne moce takie odradzania się i zarazem w dużym stopniu to nam tłumaczy ten opór przed reformą wymiaru sprawiedliwości, opór związany z nową władzą, która w Polsce jest i gdzieś ten opór na ulicach miast jest nie tylko powiedzmy manifestowany, ale i mocno wspomagany, pewnie też finansowo przez różne osoby, które miały się wówczas w tym wszystkim i żyły jak pączki w maśle.
W każdym razie, gdy za rok będą wybory w Gdańsku, no i w innych samorządach, to warto zwrócić na to uwagę, a może sobie i odtworzyć, zwłaszcza mieszkańcy Gdańska, to wystąpienie pana prezydenta przed komisją śledczą do spraw Amber Gold. Ta komisja działa, a Kukiz 15 zapowiada, panie profesorze, powołanie w Sejmie taki wniosek o powołanie komisji śledczej, która zajęłaby się problemem wyłudzeń podatku VAT. Tutaj między 260 a 320 miliardów złotych mogło z Polski wybyć na skutek właśnie tych wyłudzeń, to znaczy naszych wspólnych pieniędzy. Ktoś albo przymykał oko, albo współpracował nawet w tym procederze, albo jeszcze inne możliwości ta komisja być może natrafiłaby. Natomiast pan minister Kowalczyk, to jest szef Komitetu Rady Ministrów, mówi, że to nie jest decyzja na dziś. Postępowanie komisji do spraw Amber Gold musi nabrać kształtu. Jeszcze nie wszystkie mechanizmy uszczelniające VAT zostały wprowadzone. Trzeba zobaczyć właśnie, jak ta Amber Gold nabierze kształtu. Więc jeszcze to nie jest decyzja na dziś. Czy to słusznie, czy niesłusznie zdaniem pana profesora? Bo skoro ktoś tak ważny jak minister Kowalczyk mówi, że to nie decyzja na dziś, to można się spodziewać, że raczej posłowie PiSu nie podniosą ręki za komisją do spraw wyłudzeń, za którą opowiada się też Mateusz Morawiecki, wicepremier.
To zobaczymy. Znaczy, kwestia jest taka, wiadomym jest, że te komisje działają już w dwóch sprawach istotnych, bo bierzemy pod uwagę z jednej strony tę komisję Amber Gold, drugą dotyczącą reprywatyzacji mienia w Warszawie i trudno nawet jest do końca powiedzieć, co bardziej bulwersuje. Tu krzywda ludzka i tu krzywda ludzka i tu mamy do czynienia z aferami na niewyobrażalną skalę. Tutaj mówimy o tym VAT-cie i dlaczego, znaczy jaki był sens tej komisji, bo pamiętajmy, że to są dwie rzeczy, znaczy trzy praktycznie rzeczy. Z jednej strony ten uszczelniający się system, który daje efekty, no bo do budżetu wpływają ogromne miliardy, więc to widać namacalnie, to się da policzyć nawet wprost, jak wielkich sumach tu mówimy. Z drugiej strony jest to zadanie dla prokuratury i odpowiednich służb, które mają tych oszustów wyłapywać, no i karać. I to komisja tego nie zastąpi. Tak samo komisja Amber Gold nie zastąpi prokuratury w osądzeniu, czy też wytropieniu wszystkich tych aferzystów, którzy stali za Marcinem T. A komisja śledcza to w tym zakresie to jest sprawa pokazania, dlaczego, skoro tak prostymi dosyć mechanizmami dało się to uszczelnić dzisiaj. No powiedzmy, tu się nic aż takiego nie stało, żebyśmy mówili na przykład o zmianie konstytucji, a nawet jeszcze żadnej reformy sądownictwa przecież nie było w tej materii. A jednak się to dało. To dlaczego te dziury zostawiano? Dlaczego nie podejmowano tych kroków? I tu jest cały skomplikowany mechanizm tamtego układu władzy. W moim przekonaniu wcześniej czy później no trzeba by było i to wyjaśnić, bo pamiętajmy o tym, że no oczywiście można mówić tak, to są dwa możliwe powody. Albo zrobiono to celowo i nie wykonywano konkretnych działań, albo z nieudolności, to znaczy z tego, że państwo funkcjonowało teoretycznie i te wielkie siły różne, prawda, biznesowo-patologiczne mogły sobie spokojnie hasać, bo państwo jest teoretyczne i państwo nie zadziała. Państwo w stosunku do silnych jest słabe, a w stosunku do słabych jest silne, czyli jest w stanie tropić zupełnie jakieś drobne rzeczy, jakieś nieścisłości u ludzi mało znaczących, mało zarabiających w tym całym systemie, małe firmy, natomiast tych potentatów, którzy po prostu okradali, nie było w stanie przydusić. w jakiś sposób. Natomiast no, wydaje się, że jest to całe pole do odkrycia i to nie, takich rzeczy do, nie da rady, czy może nie wytropić prokuratura, bo tu bardziej chodzi o rzucenie takiego światła politycznego, jak te mechanizmy działały lub jak wyglądała ta nieudolność. Ona, żeby, no dzisiaj widzimy, że to się da zrobić, więc jak to funkcjonowało, ta wiedza wydaje się dla uzdrowienia w ogóle państwa i jego struktur jest niezwykle cenna.
I jeszcze poproszę pana profesora o opinię w sprawie reparacji dotyczących odszkodowań za II wojnę światową, za zbrodnie, które Niemcy popełniali na obywatelach polskich i na Polsce. Biuro Analiz Sejmowych wypowiedziało się w tej sprawie, że Polsce odszkodowania się należą, że żadnych zrzeczeń, żadnych przedawnień, niczego takiego nie ma i warto o te odszkodowania powalczyć. I teraz pytanie jest takie, czy lepiej jak najszybciej złożyć w tej sprawie odpowiednie wnioski? Rząd miałby, bo to musi zrobić rząd, przedstawić swoje stanowisko, swoje roszczenia wobec Niemiec wydedukować, wyegzekwować, czy też raczej tym tematem trochę jeszcze pożonglować i opinię publiczną w Niemczech i opinię publiczną w Polsce i na świecie, żeby urobić grunt. Czy lepiej szybko, czy lepiej odczekać, a na razie o tym mówić, bo tak to wygląda. Dużo o tym mówimy, na razie konkretów brak.
Bo nie tylko o konkrety chodzi. Konkret rozumiany w znaczeniu wypłaty jakiejś sumy dla Polski, dla państwa polskiego. To oczywiście w pewnym momencie dla Niemców może być nawet łatwiejsze, że zapłacą tam, nie wiem, ileś miliardów wynegocjowane i mają z głowy, wtedy będą na przykład ruszą z jakimś swoim tematem, nie wiem, odszkodowań dla byłych mieszkańców naszych Kresów Zachodnich. Ale pamiętajmy, jaką spełnia rolę poruszenie tej sprawy. Wiele aspektów się tutaj przy okazji ujawnia i pewna rzeczywistość, i pewne atuty Polski można wykorzystać. Jednym z podstawowych jest to, że w cudzysłowie oczywiście wojnę taką dyplomatyczną Polsce wydali, no może nie wprost Niemcy lub nie tylko Niemcy, ale wiemy o tym Komisja Europejska i biurokraci, absolutnie w moim przekonaniu za wiedzą i być może z decyzji tych wielkich mocarstw zachodnich, no bez zgody Berlina nikt by z Brukseli nie zrobił przeciwko Polsce ruchu. Straszenie jest, że jeśli nie przyjmiemy uchodźców, nałoży się na nas sankcje finansowe. Zwróćmy uwagę, że ten temat, który w tej chwili jest podejmowany w sprawach reparacji, jest doskonałą odpowiedzią na te działania Niemców, na te działania Brukseli. No jeśli tak się już liczymy, to się policzmy do końca. To się policzmy do końca i zobaczymy, kto wyjdzie na tym korzystniej. Bo pamiętajmy o tym, że w świetle prawa międzynarodowego ta ekspertyza Biura Analiz Sejmowych w porównaniu z tą ekspertyzą niemiecką, no to jest powiedzmy poziom uniwersytecki i szkoła podstawowa. Tam w tym niemieckim, z tego co choćby mecenas Hambura mówił, nawet podstawy prawnej specjalnie się nie wskazuje, tylko są pewne jakaś ekwilibrystyka, jakaś tam beletrystyka i nic więcej. W związku z czym jest to potężny argument w tych relacjach dyplomatycznych, żeby zatrzymać też tę falę ataków zewnętrznych na Polskę, która jest przez różne te instytucje niby europejskie aranżowane.
A to, co mówi część opozycji, czy niektórzy działacze opozycyjni, że to wypisuje nas z Europy, takie myślenie?
To jest kolejny element, o którym ja chciałbym powiedzieć jako trzeci, bo drugi jest jeszcze jakiś. Im dłużej o tym dyskutujemy i o tym mówimy, tym paraliżujemy te główne cele polityki historycznej niemieckiej. Mianowicie chodzi mi przede wszystkim o tak zwane polskie obozy koncentracyjne, nasza współwina za Holokaust i tak dalej. Im dłużej, głośniej, głębiej te sprawy zbrodni niemieckich, a zarazem należnych reparacji, im dłużej to będzie funkcjonować i mocniej będzie brzmiało, im ta dyskusja będzie mocniejsza, tym mniej będzie tego fałszu, a on nam bardzo szkodzi. A to, o co ojciec pytał, jest jeszcze elementem trzecim, który jest niezwykle korzystny dla koalicji rządzącej. Ponieważ wywołana dyskusja wewnątrz Polski i te głosy różne, krytyczne, no przecież jeśli ktoś ma zdrowy rozsądek, zda sobie sprawę na sposób elementarny, jak niewyobrażalnie ludobójczą politykę prowadziły Niemcy narodowo-socjalistyczne. Jak planową politykę wygubienia narodu całego do cna. Do cna, to znaczy ten naród ostatecznie miał przestać istnieć. Planowa polityka niszczenia wszystkich dóbr kultury, wszelkiego dobra, jakie tutaj były. Jeśli to sobie wszystko podsumujemy i ktoś powie, co się za to należy, to jeśli ktoś ma elementarne poczucie sprawiedliwości, powie, zadośćuczynienie być musi, bo współczesne, bogate Niemcy sprowadziły nasz kraj, nieszczęście nasze państwo niewyobrażalne. I teraz jeśli ktoś to próbuje stawać po stronie niemieckiej w tak dość oczywistej kwestii, to ujawnia się coś, co w publicystyce już się pojawia bardzo mocno, tej naszej publicystyce medialnej, mianowicie tak zwane stronnictwo niemieckie. To znaczy ujawnienie na gruncie polskim stronnictwa niemieckiego, czyli w cudzysłowie to oczywiście mówię, bo to nie pojęcie, które ja wymyśliłem. A więc tych, którzy bardziej optują w tak prostym sporze, tak oczywistym, jeśli bierzemy pod uwagę wymiar moralny i prawny również, po stronie niemieckiej, to ujawnia się cała ta przestrzeń funkcjonowania różnych ludzi, czy w przestrzeni politycznej, czy w przestrzeni medialnej, czy innej, no, którzy nie optują tak w tak kluczowej kwestii za interesem narodowym polskim. I to jest dobrze. Bo ujawnienie i pokazanie tej polaryzacji edukuje też społeczeństwo, jakie mechanizmy rządzą po pierwsze tymi relacjami międzynarodowymi, a z drugiej strony polityką polską. To co kiedyś profesor Zybertowicz mówił, że mamy do czynienia w Polsce nie tyle nawet z podziałem na lewicę i prawicę, ale na jakiś obóz patriotyczny i kosmopolityczny. No być może to jest właśnie odzwierciedlenie całej tej sytuacji. I w istocie spór o reparacje pokazuje nam, czy też jak gdyby aranżuje różne inne przestrzenie, które są niezwykle ważne. Więc w tym sensie nie chodzi o szybkie i krótkie załatwienie kwestii reparacji. Niech Niemcy zapłacą i tyle. To nie ma tylko i wyłącznie wymiaru finansowego. A ja nie chcę bagatelizować wymiaru finansowego. On ma swoje znaczenie. Ale oprócz tego trzeba prawdę powiedzieć o II wojnie światowej. Niemiecka czy ta światowa polityka historyczna, to oszukaństwo polskie, obozy koncentracyjne raz na zawsze musi się skończyć. Jeśli bierzemy pod uwagę szantaż, jaki idzie z Unii Europejskiej, że nam, prawda, karami nas obłożą, że obciążą nas, prawda, że odbiorą fundusze strukturalne i tak dalej. Absolutnie jest odpowiedź na to, no to się policzmy. Jeśli bierzemy z kolei pod uwagę ten spór w Polsce, jaki jest o reparacje, jest sporem w istocie stronnictwa patriotycznego ze stronnictwem kosmopolitycznym.
Dziękuję bardzo za komentarz, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Panie profesorze, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia.